Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, dzisiaj będzie bardzo artystycznie, a to za sprawą moich gości. Magdalena Zdręka, współzałożycielka startupu artystycznego Warszawskiego Studium Aktorskiego i Rafał Pyka, aktor, pedagog, wykładowca. Witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
No to skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego stworzyć? Magda szczególnie, no my się znamy z takiego środowiska kobiecego. Magazyn Madame przez wiele lat, spotkania dla kobiet, warsztaty dla kobiet, przepiękne zdjęcia, kobiet dla kobiet, a tu nagle coś zupełnie innego.
Z pomysłem przyszedł do mnie Dawid Kubietowski, agent z agencji El Gwiazdy, jakieś półtora roku temu i zaproponował, byśmy razem stworzyli szkołę dla młodych ludzi, którzy myślą poważnie o studiach teatralnych. Tak to się zaczęło.
I co, tak półtora roku, a właściwie szkoła już ma rok, więc to bardzo szybko.
Tak, ja jakby znając Dawida również zawodowo wcześniej uznałam, że potrafimy ze sobą pracować. W związku z tym, dlaczego nie? Sama mam również doświadczenie w prowadzeniu zajęć, więc uznałam, że to jest dobry.
No właśnie, masz background aktorski?
Nie, ja mam background raczej z kierunków związanych ze sztuką, natomiast jakby też zwracam uwagę na strukturę, na to, jak powinny wyglądać zajęcia i tak naprawdę słucham słuchaczy, czego oni potrzebują.
Rafał, ty za to masz background aktorski.
Tak. Ja jestem aktorem Dawida, w związku z tym zostałem zaproszony.
Aktorem jako... Dawida, jak to zabrzmiało bardzo.
Aktorem Dawida, Dawida, tak. A czyli... Dawid jest po prostu moim agentem, w związku z czym zaprosił mnie do współpracy. I tyle. Wiedział, że mam doświadczenie w nauczaniu, więc wielu ze swoich aktorów z agencji aktorskiej El Gwiazdy zaprosił do współpracy. Był to swojego rodzaju eksperyment, bo Dawid znał nas jako twórców, jako aktorów. Nie wiedział jeszcze, jakimi jesteśmy pedagogami i nauczycielami, ale miał, wychodzi na to, dobrą intuicję, bo ten pierwszy rok zakończyliśmy ogromnym sukcesem. Te sukcesy spływają do nas do tej pory, bo wielu z naszych studentów osiągnęło kolejne etapy w egzaminach zarówno na wydziały aktorskie, jak i na wydziały reżyserii i czekamy na kolejne.
No właśnie, historia szkoły też wiąże się z niezwykłą postacią świata artystycznego, z Lucyną Kobierzycką.
Tak, nie ukrywam, że Lucyna jest jakby takim połączeniem pomiędzy naszymi światami. Ja współpracowałam z Lucyną przy sesjach zdjęciowych z aktorami i uznaliśmy, że nie byłoby szkoły bez Lucyny, bo tak jak Dawid wspomina, pierwszą osobą, której pochwalił się swoim pomysłem, była Lucyna. Ona uznała, tak, Dawid, rób to. Stwierdziliśmy, że najpiękniejsze, co możemy zostawić, to imię Lucyny.
To była taką matką chrzestną tej inicjatywy.
Tak. Myślę, że jest też takim naszym dobrym duchem. Nadal.
I nadaliście imię Lucyny Kobierzyckiej w naszej szkole.
Tak, jednocześnie no, Lucyna sama w sobie była wyjątkowo inspirującym człowiekiem, a jednocześnie autorem wielu karier na naszym polskim rynku, w związku z czym sama nauczyła swoich pracowników, w tym Dawida, jak i również Anię, swoją córkę Magdę, nauczyła tego, jak z człowieka zrobić aktora. I my staramy się tą jej wiedzę przekazywać również dalej.
Bardzo mi się spodobało, co powiedzieć, jak z człowieka zrobić aktora i myślę, że to rozwiniemy przy naszej następnej odsłonie. Uwaga, jak z człowieka zrobić aktora, jeżeli ktoś chciałby tym aktorem zostać, ale myślę sobie w ogóle, że chyba każdemu człowiekowi ze względu na to, jak wygląda praca z emocjami, to właściwie czasem chyba lepiej działa niż psychoterapia, albo przynajmniej może być początkiem do psychoterapii, jeżeli ktoś chciałby jakieś emocje przepracować. Jak z człowieka zrobić aktora?
Oczywiście nie jest to proste i nie ma na to jednej recepty. Jak wspominaliśmy wcześniej, mówiłaś o tym, że i faktycznie tak jest, że studenci często zajęcia teatralne czy swoją obecność na scenie traktują jako rodzaj swojego rodzaju terapii, uzewnętrznienia swoich emocji. Niestety, tak naprawdę na dłuższą metę wcale nie jest to dobre i bywa czasami niebezpieczne. Czasami trzeba takiego studenta powściągnąć i spróbować jednak nauczyć go warsztatu aktorskiego, prawda? Mhm. Tego, że tak właściwie to nie powinniśmy grać na scenie, tylko powinniśmy na niej być, powinniśmy do ludzi mówić i powinniśmy mieć coś ciekawego do powiedzenia. Moim zdaniem przede wszystkim emocje to jest tak naprawdę kwestia drugorzędna.
myślę, że też stawiamy na to, tutaj trawestując trochę Stanisławskiego, że staramy się, żeby ci nasi studenci przede wszystkim pokochali ten teatr w sobie, zanim pokochają siebie w teatrze. Mhm. Na tym nam bardzo zależy.
No ta praca z emocjami, no w ogóle patrzę, że wszystko się zmienia i teatr też się zmienia. Kiedyś mówiło się o tej czwartej ścianie, teraz na przykład Wyrypajew mówi, no dobrze, co tam, gdzie czwarta ściana? Patrz na ludzi, prawda? Mów do tych widzów. Kiedyś bardziej, nie wiem, mówiono o tym, żeby grać emocje, dzisiaj trzeba sięgać do tej pamięci emocjonalnej, no i wyciągać to, no i co? Jak się wyciągnie za dużo, to co będzie, Rafał?
Teatr jest specyficzną sztuką i starzeje się bardzo szybko. Stąd te zmiany. Stąd tak naprawdę na przestrzeni nawet ostatnich 20 lat możemy obserwować to, że teatr polski wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka dekad temu. Co jeżeli się wyciągnie za dużo? Jeżeli się wyciągnie za dużo, to zgodnie z myślą tego współczesnego teatru wcale nie będzie to tak atrakcyjne dla publiczności, a jednocześnie czasami naprawdę może być niebezpieczne również dla aktora. Stąd po prostu nauka pewnego rodzaju kreacji artystycznej, bo aktorstwo nie polega tylko na tym, żeby stanąć na scenie i uzewnętrznić swoje emocje. Jest jednak w tym również pierwiastek twórczy, pierwiastek analizy, kreacji i po prostu artystycznego myślenia.
Mówią, że ty nie płacz, oni mają się popłakać.
Tak się mówi. I w tym jest dużo, dużo, dużo prawdy.
Coś w tym jest, jakby ilość różnych zajęć, które mamy, od zadań aktorskich po improwizacje, po zajęcia z emisji głosu, zależy nam na tym, żeby ci nasi słuchacze wyciągnęli z tych zajęć to, co dla nich jest w danym momencie istotne i najważniejsze.
No bo każdy ma przecież oczywiście inne wyzwania, prawda?
I różne doświadczenia.
Tak, właśnie tych innych wyzwań, jeżeli chodzi o inne wyzwania, inne doświadczenia, to warto wspomnieć o tym, że od przyszłego roku startują dwie grupy. Jedna z grup to będzie grupa młodych ludzi, którzy starają się dostać do szkół teatralnych lub na wydziały, znaczy do szkół teatralnych, wydziały reżyserii lub aktorstwa, którzy chcieliby zostać adeptami profesjonalnych szkół. A druga grupa to będzie grupa ludzi doświadczonych, starszych, którzy
chcą spełnić swoje marzenia.
Którzy chcą spełnić swoje marzenia lub rozwinąć się na tym polu, pomimo tego, że nie będą zdawali do profesjonalnych szkół.
Mhm. No, generalnie w ogóle w wystąpieniach publicznych, w szkołach wystąpień publicznych coraz więcej mówi się oczywiście o storytellingu, ale też wiele technik aktorskich po prostu byłoby przydatnych, nie wiem, panom prezesom, paniom prezes i innym ludziom, którzy po prostu w biznesie próbują przekonać do swoich racji, zmotywować ludzi. Ja się zawsze często śmieję, często śmieję, jak słyszę na przykład od kogoś, kto mówi, chciałem ich zmotywować, powiedziałem, teraz macie działać. No i właśnie pytanie, czy to działa, czyli jak używać słowo, żeby rzeczywiście wpływać na ludzi? Która technika aktorska?
Ja osobiście staram się swoich studentów zarazić literaturą. Chciałbym, żeby czytali i żeby w literaturze potrafili znaleźć uniwersalne prawdy, które mogłyby ich motywować do działania. No bo co innego nas jest w stanie tak pobudzić, jak sztuka po prostu, zainspirować.
Ja z kolei zwracam uwagę na to, by ci nasi słuchacze wzajemnie się słuchali, by w scenkach zwracali uwagę nie tylko na swój tekst, ale również na to, co ma do powiedzenia partner i...
No właśnie, z uwagą słuchać, to i w komunikacji, i na scenie. Bardzo dziękuję. Magda Zdrenka, Rafał Pyka, startup artystyczny WSA, czyli Warszawskie Studium Aktorskie.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
A ze mną mój kolejny gość, moja imienniczka, Olga Bończyk. Jak zapowiedziałam, będzie dzisiaj cały sukces pisany szminką artystyczny.
Ale cudownie.
Cudownie. Olga, tak zanim jeszcze weszłyśmy na antenę, to miałam taką refleksję, że dzisiaj są takie czasy, czy dla artystów, czy dla biznesmenów, że jak nie masz pomysłu, sama se nie udziergasz, to nic z tego po prostu nie ma.
Ja praktycznie, absolutnie potwierdzam tę tezę, bo całe swoje życie zawodowe,
naprawdę, odkąd pamiętam, odkąd skończyłam studia, tak naprawdę wszystko w moim życiu działo się tak, że sama sobie jakby tkałam i nizałam te koraliki przez całe swoje zawodowe życie po to, żeby dzisiaj być tu, gdzie jestem. Korzystając oczywiście z wykształcenia i z tego, co gdzieś tam dostałam również na tym etapie edukacyjnym, ale miałam zawsze świadomość tego, że jeśli sama sobie czegoś nie utoruję, jeśli sama sobie czegoś nie wypracuję, to nikt mi tego nie da. Był taki czas zaraz po studiach, kiedy wydawało mi się, że w tej branży to ktoś musi pomóc, ktoś musi otworzyć drzwi, ktoś musi wskazać drogę.
No tak, że bez znajomości albo bez innych koneksji, tak, że to się nie odbędzie.
A potem się okazało, że właśnie wtedy, kiedy ja czekałam, bo wydawało mi się, że ktoś dostrzeże mnie, że doceni talent w pracę, pracowitość, nie wiem, no wszystkie moje jakieś tam cechy, które sprzyjały temu, żeby się piąć w górę i się nic nie działo, no to w pewnym momencie mówię, a już mi się nie chce. Już biorę stery we własne ręce i się okazało, że wtedy tak naprawdę wszystko ruszyło z kopyta i dzisiaj bardzo często...
Ten pierwszy impuls, pierwszy projekt, to co to było?
Pierwszy impuls to była moja płyta w 2003 bodajże, czy drugim roku, piosenki z klasą. I to był taki moment, kiedy odważyłam się wyprodukować własną płytę pierwszą. I wydawało mi się, że to jest w ogóle wcześniej, że to jest niemożliwe, że to musi być wytwórnia, że
musi
to
się
musi
sama
być,
do ciebie zgłosić.
Tak, że tu trzeba podpisać jakiś kontrakt, że będzie jakiś rydwan ludzi, którzy będzie tutaj będą się koło mnie kręcić, oni to wszystko będą organizować. Okazuje się, że żeby nagrać dobrą płytę, wystarczy po prostu mieć fajny pomysł właśnie, tak jak powiedziałaś, na siebie, fajnych, dobrych muzyków, zaprzyjaźnione studio. No oczywiście trochę środków finansowych, ale po przyjacielsku zawsze pewne rzeczy można zrobić tak, żeby to jakoś nie wydrenowało nam kieszeni. I potem się okazuje, że naprawdę to wszystko potem pracuje, bo potem mijają lata, można nagrać kolejną płytę, człowiek nabiera jakby wiary w to, że może zrobić bardzo wiele, bo to też jest bardzo ważne. No i idzie się naprzód, a potem i teatr, i przecież ja wyprodukowałam też kilka spektakli teatralnych sama, więc to też jest tak, że...
Musiałaś znaleźć sponsorów...
Tak, sponsorów, reżysera, który się zgodził i to wszystko jakby działało i działa do dzisiaj i to, bo to jest wszystko możliwe, tylko po prostu trzeba uwierzyć w to, uwierzyć w siebie, że to jest możliwe, przestać się oglądać na innych, ale wiesz dlaczego, bo tak jakby to już dla mnie jest oczywiste, że jeśli sama sobie czegoś nie zrobię, to nikt mi tego, to nikt mi nie pomoże, ale to doprowadziło na przykład również do tego, że mój pociąg bardzo szybko pędzi. I ja mam tego pełną świadomość. Nawet ktoś kiedyś mi powiedział, że strasznie trudno jest za mną nadążyć, że ja robię tyle rzeczy naraz i tak szybko pewne rzeczy u mnie się w życiu dzieją zawodowym, że strasznie trudno jest ludziom nadążyć, że to jest po prostu niewiarygodne, że jeszcze tutaj, tu w Opolu byłam, ten, a już następny, już jadę na koncert, już to wszystko się dzieje i to nie jest tak, że ktoś mi to planuje, że ja nie wiem, co się będzie działo, tylko mam to wszystko sama zorganizowane, kalendarzyk, wszystko tutaj wpisane, tu jadę, tu za chwilę, tu kończymy rozmowę, ja jadę na koncert i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że czasami jak mi przychodzi do głowy wziąć kogoś, kto miałby mi na przykład pomóc, ulżyć, współpracować ze mną, nie wiem, być jakimś taką opoką, asystentem, no kimkolwiek, zwał jak zwał, to nagle się okazuje, że sobie biorę na plecy worek ziemniaków.
Powiedziałaś, że twój pociąg pędzi i pędzi, bo jesteś jego maszynistką.
Zdecydowanie tak i naprawdę w kotłach jest mocno napalone.
Tak, w kotłach mocno napalone, ale czasem życie nas gdzieś zatrzymuje, czyli twój pociąg też zatrzymuje się i często... Albo może bardzo rzadko, ale jednak na takiej stacji, na której nie chciałabyś się zatrzymać. I co wtedy, Olga?
Oczywiście, że takie momenty się zdarzają i rzeczywiście są to takie chwile, kiedy naprawdę no, staję pod ścianą i nie wiem, co w którą stronę pójść. I nawet no, dość nieodległy czas, 2 lata wstecz, miałam taki moment, kiedy stałam pod ścianą i naprawdę bałam się, że się kompletnie rozsypię na kawałki i nie będę wiedziała, co z tym fantem zrobić. Ale ja chyba jestem w ogóle wyposażona w taką cechę, którą bardzo w sobie cenię i jakby zauważyłam ją już wiele, wiele lat temu, ale ona wtedy działa na mnie jak taki odgromnik. Mam coś takiego, że staję pod ścianą i czuję, że nie zrobię kroku naprzód i nagle we mnie wzbiera jakiś jakaś rekonstrukcja mnie samej. Odwracam się i mówię nie. Nie pozwolę na to, żeby ktoś czy coś mnie zniszczyło, zwaliło na kolana i ja natychmiast
w głowie zaczyna budować, zupełnie to jest poza mną, to się dzieje poza mną, zaczyna mi się budować nowa Olga. Nowa Olga, nowa jej, nowy pomysł na to, żeby wyjść z tej sytuacji, i ja natychmiast dostaję jakiegoś takiego podwójnego poweru, żeby nie dać się złamać, żeby iść naprzód, robić swoje. I oczywiście ten czas takiego, tej pustki, on chwilę musi trwać. 2 lata temu to było no prawie pół roku, więc to nie było krótko. Ale potem, jak stanęłam na nogi, jak odpaliłam
wrotki,
jak zaczęły te wiatraki się kręcić, to naprawdę dzisiaj trudno jest mnie zatrzymać, bo rzeczywiście mam tyle pomysłów i taki rozpęd, i tamte doświadczenia też sprawiły, że ja mam tak ogromną w sobie siłę i takie poczucie, że naprawdę mam w sobie tyle do powiedzenia w sprawach artystycznych, że trudno mnie dzisiaj jakby złamać i powiedzieć, a nie, nie, to jest na przykład nie warte, nie ma to znaczenia, nie idź w tą stronę. Ja po prostu, ja tak bardzo, tak dobrze wiem, co mam robić, w którą stronę iść i które drzwi otwierać, że no, mam w sobie tą siłę, trzymam te stery bardzo mocno w rękach i strasznie jestem szczęśliwa, że dzisiaj jestem w takim momencie, w jakim jestem, bo czuję się bardzo, bardzo pewnie, ale również też bezpiecznie, bo ja naprawdę panuję nad tym swoim statkiem.
No właśnie. Zastanawiałam się, jak mówiłaś o tym w momentach trudnych i potem o tym, że szybko gdzieś buduje się w tobie ta nowa Olga, nowy plan, plan B, czy też tak. W ogóle nowy, nowa strategia na to, jak sobie z czymś poradzić, albo w ogóle zacząć od nowa. I tak się tylko miałam taką refleksję, zastanawiałam się, w którym momencie jakiś lęk przemienia się u ciebie w złość, a złość w działanie.
Oczywiście, czasami też się złoszczę.
Wiesz, że złość w ogóle jest bardzo dobrą emocją, tak, bo wtedy możemy zacząć działać. No, smutek tak nie za bardzo.
Nie za bardzo, tak. Ale rzeczywiście ta złość jest bardziej taka z powodu często jakiejś niemocy albo tego, że ktoś czegoś nie zrobi, a to jest takie proste do zrobienia, prawda? Ktoś się zobowiązał, ktoś czegoś i wtedy rzeczywiście ta złość, ale najczęściej wtedy niestety odzywa się we mnie ta moja Zosia Samosia i wtedy mówię, dobra, nie potrzebuję twojej pomocy, sama sobie to zrobię, bo potrafię.
To z jakiej emocji powstał nowy singiel Więcej niż kochanek? Z miłości?
Nie powstał z mojej emocji, od razu się przyznam, bo ja dostałam ten tekst 2 lata temu od Igora Jaszczuka i bardzo mi się spodobał, bo to był właściwie pierwszy tekst od wielu, wielu, wielu lat dla dojrzałej kobiety. Dla kobiety, która ma odwagę śpiewać o rzeczach, o których wiele osób, znaczy w ogóle chce pomijać ten temat, tak? Chce w ogóle uznawać, że czegoś takiego nie ma, jak coś takiego, że my się zakochujemy, a potem wracamy do domu i jest tylko pustka, że zakochujemy się w rzeczach, których nie możemy mieć w całości, w pełni, w takim, tylko mamy w życiu substytuty tej miłości, szukamy miłości idealnej, ale ta miłość jest tylko tak na wyrywki, na chwilę, na chwilę uniesienia. I mam takie, przeczytałam ten tekst i pomyślałam sobie, kurczę, ile Polek, ile w ogóle ludzi, ile kobiet na świecie, mężczyzn też, żyje na takim totalnym rozdrożu, że kocha, ale w zasadzie nie może mieć tej miłości tak na zawsze i tylko dla siebie. W związku z tym spodobał mi się ten tekst, powstała muzyka i to ja się jakby dopisałam do tego tematu. Ja go nie powstawałam, tak? On nie powstawał z mojej energii, tylko ja się do tej energii dopisałam.
Ale singiel powstał już z twojej.
No tak, on został zaśpiewany przeze mnie, bo się mówię, dopisałam i się bardzo, bardzo pod tym tekstem podpisuję. Mało tego, kiedy śpiewam tę piosenkę na swoich koncertach, naprawdę, uwierz mi, przychodzą babki, faceci do mnie, dziewczyny młode. I mówię, pani Olgo, ta piosenka jest o mnie. I to dowodzi, że takich piosenek po prostu nie ma, bo ludzie się boją pisać o takich rzeczach. Boją się śpiewać artyści. Wolą śpiewać o banalnych rzeczach, więc...
No właśnie, o prawdzie. Moi drodzy, posłuchajcie najnowszego singla Olgi Więcej niż kochanek, bo to będzie o was. Bardzo dziękuję. Olga Bończyk, moja cudowna.
A, moja cudowna Olga.
Sukces pisany szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.